Marek Teller. Kochanki, bastardzi, oszuści. Nieprawe łoża królów Polski. Czyta Mateusz Balcerkiewicz. Być może Zygmunt II August wcale nie umarł bezpotomnie. Henryk Walezy nie był homoseksualistą, a Jan III Sobieski nie zawsze dochowywał wierności swojej ukochanej Marysieńce. Historia życia prywatnego polskich monarchów pełna jest zagadnień, które wymagają dokładniejszego zbadania. Niestety niejednokrotnie sprowadza się ją jedynie do romantycznych opowieści o Esterce i kamienicy w Opocznie, czy o zamkniętej na wiele lat w zamku w Stolpen hrabinie Kosel. Kochanki królów od wieków pobudzają wyobraźnię. Lecz zarazem z tej przyczyny często trudno jest odróżnić potwierdzone źródłowo fakty od plotek czy czystej fikcji literackiej. Do życia powoływane są byty nieistniejące, zaś tym realnym dopisuje się fałszywe dokonania. Warto więc oddzielić ziarno od plew i spojrzeć na nieprawe łoża monarchów świeżym, krytycznym okiem. Nieślubne dzieci polskich władców nie zawsze miały co zawdzięczać ojcu na królewskim tronie. Często ich życie nie różniło się od życia przedstawicieli średnio zamożnej szlachty, a niekiedy umierały w kompletnej nędzy i zapomnieniu. Nie każda kochanka była intrygantką pokroju wspomnianej wcześniej hrabiny Kosel. Wiele z nich w żaden sposób nie zapisało się w historii Polski. Któż dzisiaj wie, kim była Angelika Francuz, Krystyna von Osterhausen, Konstancja Szwanowa czy Barbara Bronowska? Nazwiska tych osób niewiele nam mówią, a tymczasem były one blisko związane z polskimi monarchami więzami krwi lub silnym uczuciem. Bo i dlaczego świat nas ma piętnować plamą bękarta, upodleniem rodu? Nas, co w gorącej kradzieży natury, czerpiemy więcej ognia i dzielności, niżli potrzeba w zimnym, nudnym łożu. To słowa bohatera dramatu Williama Szekspira Król Lir, Edmunda, nieślubnego syna Gloucestera. Niniejsza książka ma przypomnieć postaci królewskich potomków z nieprawego łoża, przybliżyć sylwetki królewskich metres, a przede wszystkim uporządkować zachowane na ich temat informacje. Zawiera jedynie ułamek zagadnień związanych z tematem. Pominięto w niej między innymi pozamałżeńskie potomstwo przedstawicieli dynastii Wazów, Władysława IV i Jana II Kazimierza. Nie ma to być publikacja eksponująca skandale czy epatująca seksem. Jej celem jest próba odnalezienia prawdy w gąszczu pogłosek, pomówień i lapsusów. Przede wszystkim jednak zależy mi na tym, aby skłonić historyków do poważniejszego potraktowania tematu, który często uważa się za błahy i ciekawostkowy. Za cenne wskazówki i informacje z archiwum rodziny Renardów z Destnego w Opawie, niezwykle pomocne w pisaniu artykułu „Kim była matka Anny Orzelskiej”, bardzo dziękuję profesorowi Markowi Zgórniakowi. Z kolei za przetłumaczenie interesujących mnie fragmentów książki Karla von Webera Archiv für die Sächsische Geschichte, przydatnych w tworzeniu tekstu Tajemnicza śmierć ostatniej kochanki Augusta II Mocnego, składam serdeczne wyrazy wdzięczności Aleksandrowi Jankowskiemu, tłumaczenie z niemieckiego, i Marcie Hoppe, fragmenty po francusku. Marek Teller. Rozdział pierwszy. Na tropie Diany di Cardone. Współcześni biografowie polskiego króla Zygmunta II Augusta oskarżają Dianę di Cardone o zarażenie monarchy syfilisem. Okazuje się jednak, że w jej historii prawda zmieszała się z fikcją literacką i tak radykalne osądy zasługują na ponowną weryfikację. Wcześnie zainteresował się życiem seksualnym, w które wprowadziła go urodziwa Włoszka Diana di Cardone, prowadząca wyjątkowo bujne i barwne życie. Po Zygmuncie Augustie oczarowała młodego Cezara Gonzagę, z którym zakończyła romans dopiero w 1550 roku, kiedy wyjechała na Sycylię. Niewykluczone, że właśnie Diana stała się przyczyną choroby Zygmunta Augusta, powodującej jego bezpłodność. Tak opisywał miłosną przygodę młodego Jagiellończyka z piękną dwórką matki Stanisław Cynarski w książce Zygmunt August. Wcześniej o tym romansie pisał też Zbigniew Kuchowicz. Wspomniał on o dzielącej parę dużej różnicy wieku. Diana miała być 21 lat starsza. Oraz o kamienicy przy bramie floriańskiej, w której mieszkała Di Cordona i która musiała być miejscem schadzek kochanków. Podobne informacje zawarł w swojej książce o małżeństwach królewskich Jerzy Besala. Podane przez badaczy szczegóły zdają się być wiarygodne. Kiedy jednak weźmiemy pod lupę wzmiankę o romansie Diany z Cezarem Gonzagą, wokół historii o Dianie i Zygmuncie zaczynają mnożyć się wątpliwości. Los Diany di Cordony, a właściwie di Cardone lub de Cardone, która była narzeczoną Cezara Gonzagi, a następnie pierwszą żoną jego kuzyna Wespazjana, są dobrze znane w historiografii. Diana pochodziła ze znakomitej rodziny katalońskiej Folch de Cardona, sięgającej korzeniami czasów cesarza Karola I Wielkiego. W 1416 roku jeden z przedstawicieli rodu, Antonio de Cardona, został ogłoszony wicekrólem Sycylii. Na wyspie tej zamieszkali również jego potomkowie. Z tej właśnie sycylijskiej linii rodu wywodziła się Diana, córka Antonia de Cardony i Beatrice de Luny. Chociaż zachowane źródła opisują ją jako rówieśniczkę przyszłego męża Wespazjana Gonzagi, urodzonego w 1531 roku. Najprawdopodobniej była od niego starsza o około 5 lat. W 1538 roku Diana di Cardona wymieniana jest bowiem wśród pięknych dziewcząt w otoczeniu cesarza Karola V w Neapolu. I nie ulega wątpliwości, że mamy do czynienia z tą samą osobą. Musiała więc wówczas być w wieku młodzieńczym, nie zaś dziecięcym. Datę urodzenia Diany możemy zatem wyznaczyć umownie na około 1525 lub 1526 rok. W 1545 lub 1546 roku di Cardona została przyrzeczona zaledwie 12-letniemu Cezarowi Gonzadze, którego ojciec Ferrante był wicekrólem Sycylii, gubernatorem Mediolanu i hrabią Guastalli. Diana zamieszkała więc na dworze Gonzagów w Mediolanie. Wbrew opinii polskich historyków, między di Cardoną a Cezarem nie było żadnego romansu. Wykluczał go bowiem młody wiek arystokraty. To dobiegająca dwudziestki Diana, w oczekiwaniu na osiągnięcie przez przyszłego męża stosownego wieku, korzystała z uciech mediolańskiego dworu, a po 3 latach stwierdziła, że żadnego ślubu nie chce. Próbowała wrócić z Mediolanu na Sycylię, lecz w atmosferze skandalu została zatrzymana przez służbę Ferrante Gonzagi w Piacenzie. O niesfornej narzeczonej Cezara dowiedział się przedstawiciel linii Gonzagów z Sabionety, młody Wespazjan Gonzaga, który złożył Ferrante propozycję. Diana miała zerwać zaręczyny z Cezarem i w zamian poślubić jego. Ferrante nie chciał zgodzić się na ten pomysł, gdyż zakładał on oddanie posagu di Cardony w ręce bocznej linii rodu. Nie czekając na efekty rozmów, pod koniec 1549 roku Wespazjan, syn słynnego z waleczności kapitana cesarza Karola V, Ludwika Gonzagi, poślubił potajemnie Dianę w Piacenzie. Wkrótce Ferrante zerwał zaręczyny Diany i Cezara, a jej nowe małżeństwo zostało prawnie usankcjonowane. W ten sposób opisuje okoliczności zaślubin Diany i Wespazjana Vita di Vespasiano Gonzaga Duca di Sabionetta. Dzieło wprawdzie z 1780 roku, ale pisane na podstawie XVI-wiecznych źródeł i korespondencji. Kupuj świetne historyczne e-booki i audiobooki i wspieraj ulubiony portal. Każdego miesiąca do sklepu Histmaga trafiają nowe, ciekawe e-booki i audiobooki. Dochód z ich sprzedaży wspiera działalność pierwszego polskiego portalu historycznego. Po to, by zawsze był ktoś, kto mówi jak było. Sprawdź dostępne tytuły pod adresem histmag.org/sklep. Jako podkład muzyczny wykorzystano utwory Fantasy oraz Forest skomponowane przez Jakowa Golmana i udostępnione na licencji Creative Commons Attribution 4.0 International, dostępnej do wglądu na stronie internetowej creativecommons.org.